W Galerii Tomaszów gracze rządzą. E-Sport Gaming Kings 2.0 Tournament powered by Orange już w sobotę, 20 września. Będą strefy PC i konsol, VR i retro, Influencer Challenge i strefa kibica. Oraz gość specjalny Jakub Kubik Kubiak. Graj w turniejach CS2 i FC25. 20 września w Galerii Tomaszów. Zapisz się na www.gamingkings.pl.
A moim gościem jest Paulina Heniklowska, minister klimatu i środowiska, Polska 2050. Witam pani minister.
Dzień dobry, witam.
No słyszała pani, że ludzie nie wiedzą, o czym się pani zajmuje.
No to, a zajmujemy się sprawami bardzo ważnymi dla ludzi, od lasów, które nas otaczają.
O, to było pytanie, tak, to była taka sugestia, że będzie lepiej z lasami.
Tak, przez klimat, czyli te kwestie wymiany kopciuchów, różne kwestie dotyczące, żeby poprawiło się powietrze, aż po samochody, no i oczywiście energetyka twarda. Regulacje energetyczne.
Ale wracamy do twardej polityki, pani minister. Jak pani ocenia przemówienie premiera? 1000 obietnic na 1000-lecie koronacji?
Znaczy ja przede wszystkim, jeżeli chodzi o Bolesława Chrobrego, to za Bolesławem Chrobrem oczywiście...
Całym sercem, rozumiem.
Całym sercem.
To fantastycznie.
Natomiast
jeśli nie przy chodzi... Chrobrego nawet takie się sugestie pojawiły, zaczniecie nosić za chwilę tutaj w klapach, jak Ruch Narodowy.
Znaczy ja pochodzę z Gniezna, więc dla mnie jest to rok milenijny wyjątkowy. Będziemy mieli wielkie obchody w naszym mieście i to jest rok niezwykle dla mojego rodzinnego miasta ważny.
Ale ja wrócę jednak do pytania o premiera. Czy to jest 1000 obietnic na 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego?
Ja oczywiście skupiałam się wczoraj na tym części energetycznej. Ja się bardzo cieszę, że w końcu ktoś jasno powiedział, że transformacja energetyczna w Polsce ruszyła z kopyta. Wiele się o tej transformacji mówi. To prawda. Przez rok nadrobiliśmy absolutnie zaległości po PiS-ie. Zastaliśmy bardzo duży bałagan, brak decyzji, brak wdrożonych regulacji. My to wszystko przez rok nadrabialiśmy i tak Polska jest placem energetycznym. Budowy.
Fantastycznie, pani minister, tylko że Polacy dostają rachunki i widzą, że ceny energii rosną, że ceny gazu rosną i to nie jest dla nich powód do radości, że jesteśmy placem budowy. Oni chcieliby zobaczyć skutki tej budowy.
Nie, ale oczywiście, że tak, tylko proces inwestycyjny trwa. Jeżeli mamy zaległości, o przykład wróciłam, byłam w Wilnie w weekend, w niedzielę, na uroczystości przyłączenia krajów bałtyckich do sieci energetycznej europejskiej, Europy Kontynentalnej. I tam magazyn energii, wybudowany z pieniędzy KPO, już działa w systemie. My go dopiero zaczęliśmy budować, bo nikt nie uruchomił. No to jest kwestia, no taki magazyn chwilę się buduje.
Chwilę to znaczy ile? Rok, dwa lata, trzy?
No trzy. W Polsce standardowy proces inwestycyjny trwa 3 do 5 lat. I to jest optymistyczna wersja. Natomiast tego bardzo potrzebujemy. Natomiast jeżeli chodzi o rynek energii, hurtowe ceny energii za naszych rządów spadły o 100 zł za megawattogodzinę. Hurtowe dla firm. To ma znaczenie dla, uwaga, dla gospodarki. Dla gospodarstw
domowych. Gospodarki, ale ja się pytam o gospodarstwa domowe, bo to jest trochę tak, jak kiedyś komuniści mówili, że fantastycznie ceny spadają, bo są tańsze pociągi czy wagony. Ale rzeczywiście masło, chleb i tak dalej poszło w górę. I to jest podobnie. Co z tego, że...
Nasze miejsca pracy to jest cena dla gospodarki. Utrzymanie naszych miejsc pracy, ich konkurencyjność zależy od cen dla firm. Natomiast rachunki dla domu. No my, ja zrobiłam wszystko, co mogłam. Utrzymaliśmy te ceny mrożone w ustawie dla gospodarstw domowych, 500 zł za megawattogodzinę i one po nowym roku się nie zmieniły. One lekko wzrosły faktycznie w połowie roku, bo musieliśmy, tam było bardzo duże skomplikowanie i zróżnicowanie. W efekcie my to uśredniliśmy, można powiedzieć. Natomiast po nowym roku ceny nie wzrosły, ceny energii nie wzrosły. Jeżeli ktoś, bo zdarza mi się, że dostaje informację, że ktoś dostał
rachunek grozy,
jakiś wyższy, powinien zwrócić się do swojego dostawcy energii z prośbą o korektę. To może być na prognozie na przykład. Bo ceny energii po 1 stycznia 2025 roku nie zmieniły.
Dobrze,
się. Są
pytania,
mrożone
ustawą. A przestaną być mrożone?
No taki mamy cel.
To znaczy
ten cały proces, który robimy, no w kwietniu zobaczymy, jakie naliczą spółki taryfy. Mamy ustawowe wezwanie do taryf, ponieważ ceny na rynku hurtowym w zeszłym roku spadły, to zobaczymy, jakie będą wnioski taryfowe i na tej podstawie rząd wyciągnie dalej wnioski, czy możemy
Czyli
trochę
przed wyborami
poluzować.
Prezydenckimi możecie to poluzować?
Nie, na ten moment ustawa obowiązuje do trzeciego kwartału tego roku. Daliśmy sobie kartą na podjęcie decyzji. Moim zdaniem nie zejdziemy jeszcze do poziomu cen mrożonych taryfami, więc ta interwencja będzie dalej potrzebna i tu będę dalej rozmawiać pewnie z ministrem finansów, no ale to jest kwestia, tak jak powiedziałam, kwiecień, przegląd taryf, absolutnie trzymanie cen, zresztą mieliśmy teraz bardzo dobre spotkanie z komisarzami w Gdańsku w ramach prezydencji i główna myśl, jaka z tego spotkania płynie, że ludzie na swoich rachunkach muszą czuć efekt pozytywny transformacji, żebyśmy mieli chęć do dalszego wysiłku i postępu.
Dobrze, pani minister, temperatura znowu idzie mocno w dół, no to dobrze, bo jest zima, ale to zostawmy, a ceny gazu są w Europie najwyższe od 2 lat. Co się dzieje? Wiecie, co się dzieje? O co chodzi?
No, to zawsze jest tak, że popyt i podaż kształtują cenę i wiadomo, że przy wyższych mrozach, a mamy jedną nitkę rosyjską
włączoną
dodatkową.
To nie jest tylko kwestia mrozów, to jest kwestia po prostu, że idą ceny energii, ceny gazu.
Musimy zwiększać, i to jest też ważne, i o tym też rozmawialiśmy, musimy zwiększać w Europie dywersyfikację gazu, zwiększyć, no w przyszłym roku już będzie kolejna możliwość importu, większa możliwość importu
Ale
gazu
rozumiem,
ze Stanów Zjednoczonych.
Ale rozumiem, że spadek tych cen to jest kilka lat, czy kilkanaście miesięcy przynajmniej.
Ja nie wiem jak teraz, na przełomie roku te ceny się stabilizowały po wyłączeniu tej nitki rosyjskiej. Jeżeli chodzi o gaz w naszych rachunkach, on jest w Ministerstwie Przemysłu, bo akurat trochę obok mnie. Natomiast na Radzie do Spraw Energii w Europie my musimy dążyć do dalszej dywersyfikacji i stabilizacji cen, bo właśnie dywersyfikacja da lepsze ceny w Europie.
Wspomniała pani o magazynach energii, które powstały, pani minister, powstały w na Litwie. A co dalej z rozwojem polskiej technologii magazynów energii? To znaczy, czy coś się w tej sprawie dzieje? Naukowcy narzekają trochę, że spółki Skarbu Państwa i cztery polskie uczelnie podpisały list intencyjny w tej sprawie, ale po wyborach nie mogą doczekać się wsparcia. Mówię oczywiście.
To Ministerstwo Nauki i MAP powinny się dogadać, natomiast absolutnie w moim interesie jest, żeby ta myśl się rozwijała. Generalnie musimy zapewniać własny łańcuch dostaw w procesie transformacji, dlatego budujemy na Pomorzu na przykład fabryki, które będą produkować komponenty do farm wiatrowych na Bałtyku. Natomiast jeżeli chodzi o magazyn, mamy świetny projekt zrealizowany przez NCBiR, magazynu polskiego z polskich komponentów, bez, jak dobrze kojarzę, pierwiastków ziem rzadkich. Tańszy z polskich komponentów, który tak należy skomercjalizować. Rozmawiamy o tym z prezesami, próbując zachęcić spółek Skarbu Państwa.
Ale na razie rozmawiacie. Nie ma jeszcze decyzji.
Czy to jest decyzja MAP-u i spółek energetycznych i oczywiście właściciela technologii, który z uniwersytetów właśnie to realizował z NCBiR-em. W czwartek jadę do kolejnego świetnego projektu. Promuję te projekty jak mogę. Mamy zresztą taki pod opieką firmy green techowe, zielone, które wprowadzają nowe technologie, które promujemy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. I tak, tylko musimy przejść ten proces komercjalizacji.
Czyli na razie jeszcze nie przeszliście tego procesu, rozumiem.
W czwartek też będę w polskiej biogazowni bezodorowej, wszystko żrącej, bo rodzą nam się też sporo biogazownie na wsi.
Tak, ale ja wracam do pytania o tym magazyn.
Nie, ale sprawdzę. Nie wiedziałam, że będzie pan redaktor pytał, nie wiem jak rozmowy, bo w nich nie uczestniczę.
Za chwilę będą pytania od naszych słuchaczy, ale to już w części internetowej, bo żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, no i oczywiście na portalu YouTube. A ja przypomnę, naszym gościem jest Paulina Henning-Kloska, minister klimatu i środowiska. Polska 2050. Już wyjmujemy kulę. Proszę bardzo, pani minister. Trzy pytania może pani od razu wylosować, albo po jednym, jak pani woli. Na razie wylosowała pani dwa, ja chowam kulę na razie. I bardzo proszę, pierwsze pytanie od naszych słuchaczy.
Proszę, jakie są dalsze plany w związku z rozwojem magazynów energii w Polsce. Znaczy tak, po pierwsze, tak jak mówił premier wczoraj akurat, wydaliśmy bardzo dużo zgód na przyłącze dla magazynów, 17 gigawatów bodajże operator wydał. I to jest jeden z kluczowych rzeczy zaniedbanych, bo budowaliśmy nowe źródła przyłączy OZE, nie budowaliśmy elastyczności sieci, rozbudowując sieć magazynów. Więc to jest jeden od od początku jeden z priorytetów. Uruchomiliśmy wsparcie dla magazynów. Magazyny też wygrały dość dużo na aukcji, na rynku mocy dofinansowania. No i teraz muszą się wybudować. Absolutnie wspieramy ten proces. Natomiast tak jak powiedziałam, proces inwestycyjny w Polsce trwa
3 do 5 lat. To
3 do 5 lat i to jest wersja optymistyczna.
I to jest wersja optymistyczna, bo
natomiast magazyny są o tyle ważne, że poprawią odbiór na przykład energii z fotowoltaiki. Bo mamy problem z odbiorem w szczytowych momentach energii, kiedy i to powoduje, że
w szczytowych momentach energia po prostu pada system bardzo często i ludzie mówią w związku z tym, mieliśmy płacić mniej za rachunki, a płacimy więcej ci, którzy mają fotowoltaikę.
Czy problem jest dalej nawet idący, bo w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie, system nie jest w stanie odbierać całości energii, bo po prostu nie ma gdzie, tak? Bo nie ma magazynów energii, to te ceny są nawet ujemne, bardzo niekorzystne dla prosumentów. W momencie, kiedy wybudujemy magazyny, będzie większy popyt na tą energię w szczycie i momentalnie też cena dla prosumentów się poprawi.
Fantastycznie, to teraz następne pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo prosimy, pani minister otwiera już kopertę i odpowiada na pytanie, pierwsze czyta oczywiście.
Jak to możliwe, że w Polsce, rozumiem, że mam nagłos przeczytać,
tak,
żeby było wiadomo.
No tak, no żeby ludzie
jak
wiedzieli.
Jak to możliwe, że w Polsce moc z odnawialnych źródeł energii rośnie, a wciąż hurtowe ceny prądu są jednymi z najwyższych w Europie. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że wciąż mamy najmniej, tak? Ja, tak jak mówiłam, byłam na Litwie, tam już 50% OZE jest energii, a dni, w których produkujemy energię z OZE, ta energia jest tańsza i mamy problem z efektywnością tych źródeł, bo nie mamy magazynów, a w związku z czym robimy wszystko, zwiększamy elastyczność
i fantastycznie wszystko trwa. To wrócimy do premiera teraz. Premier i jego przemówienia, jego wystąpienia. Okay. Premier konsultował z panią, z Ministerstwem Klimatu, konsultował się w tej sprawie, w sprawie kwestii właśnie energetycznych i klimatycznych.
Znaczy, systematycznie rozmawiamy. Energetyka to jest temat najczęstszy. Przed wystąpieniem, tak, przygotowywaliśmy dla Kancelarii Premiera materiał o inwestycjach, które się u nas toczą i o tym, co się dzieje, o programach inwestycyjnych. Więc no tak, oczywiście. No,
to ile będzie przekazanych na energetykę? Ile będzie? Ile pan premier przekaże?
Znaczy my systematycznie, no sam fundusz modernizacyjny, który w zasadzie w całości uruchomiliśmy w tym roku na potrzeby gospodarki, to jest 50 miliardów złotych.
Premier wystąpił. Ile po tym wystąpieniu trafi do energetyki?
Znaczy, my mamy przez najbliższe lata do wykorzystania z wszystkich źródeł tego, co już zostało uruchomione, co uruchomimy za chwilę, około 500 miliardów złotych.
I to wystarcza. Nie chcecie więcej.
Nie, no znaczy, gdzie? Nasza transformacja będzie droższa. To wynika nawet z naszych dokumentów strategicznych, ale ona musi zaangażować też kapitał, nie tylko środki europejskie, krajowe, ale również kapitał
prywatny.
A kiedy
będzie ustawa wiatrakowa? Bo to jedna z obietnic rządu, a mam takie wrażenie, że kolejne terminy jakby ten troszkę są odsuwane. To znaczy, że to jest
myśmy
trudne,
wysłali
prawda?
Ustawę wiatrakową 16 grudnia dokładnie, bo sprawdziłam przed przyjściem do studia, bo to pytanie jest zawsze.
Zawsze, bo wszyscy
bo
czekają.
Bo jest ważne. Bo energia z wiatru na lądzie jest najtańsza.
Minister, ale kiedy? Kiedy będzie ta ustawa?
Pracujemy intensywnie, żeby wróciła na
to
SKR-em.
Fantastycznie, ale kiedy?
W tej chwili musimy dołożyć jeden komponent. Deregulacja.
Bo to jest trochę tak, jak dziecko mówi, pracuje intensywnie nad pracą domową rodzicom. Czytam tą książkę, czytam, ale pytam się,
ustaliliśmy,
kiedy?
Że musimy dołożyć do tej ustawy jeden komponent w ramach właśnie deregulacji, czyli proces. No, pracujemy w ciągu 2 tygodni, myślę, będzie gotowy. I wtedy liczę, że wrócimy na Komitet Stały Rady Ministrów. Ten komponent, żeby było jasne, bo to też jest bardzo ważny, ciekawy wątek, to jest szybka ścieżka dla modernizacji istniejących turbin w ramach właśnie
czyli
deregulacji.
Czyli w ciągu 2 tygodni będzie ten wątek i kiedy będzie w Sejmie?
No, jak tylko zostanie przyjęta przez Komitet Stały Rady Ministrów i Radę Ministrów. My swoją pracę, tak jak powiedziałam, zrobiliśmy.
A może wybory przeszkadzają? Po prostu przeszkadzają tej ustawie i nie
czy wie
będzie
pan,
przed
jest wątpliwość,
wyborami.
Czy obecny prezydent Duda podpisze tą ustawę i no, taka wątpliwość gdzieś z tyłu mojej głowy
a może
wisi.
Może wątpliwość też jest między koalicjantami? Jeszcze nie rozwialiście wszystkich wątpliwości.
Nie. Czy tam faktycznie przedłużył się proces legislacyjny tej ustawy, bo wpadło bardzo wiele uwag ze strony innych ministerstw, ale one wszystkie zostały rozstrzygnięte.
I nie ma już sporu. I
nie, sporu między nami, Ministerstwem Rolnictwa, Ministerstwem Kultury. Nie ma te wątpliwości i pytania zostały wyjaśnione.
Są już pierwsze mandaty za niewłaściwe segregowanie zużytych ubrań?
Nie, ta ustawa nie przewidywała systemu kar. Zostawiamy ten proces samorządom i wiem, że jest bardzo duże zainteresowanie, które przerosło oczekiwania samorządów w tym zakresie. Między innymi świetnie rozwiązała, ostatnio czytałam ten kwestię Łódź, która stawia pojemniki dodatkowe na tekstylia w całym mieście.
Natomiast... Czyli mandatów nie będzie, nie chcecie mandatów.
Nie.
Prawo bez mandatów, bez sankcji jest słabe zazwyczaj.
Na razie samorządy muszą mieć, czy samorządy tę karę mogą stosować i to już zostaje w ich gestii. Natomiast jeżeli chodzi o nasze...
Ale my powinny stosować te kary?
Na razie niech stworzą system. Dobrze, ja jestem zwolenniczką i to proponowałam u mnie w mieście. Mamy 3 razy w roku odbiór na przykład wielkogabarytowych odpadów. Nie problem do tego dorzucić odbiór tekstyliów na przykład, tak? Wiem, że ludzie czują, że to jest bardzo szkodliwy środowiskowo odpad. Warto z tego zrobić recyklat, tak jak kiedyś wprowadzaliśmy recykling
PET-ów. Ale rozumiem, na razie zachęcacie,
tak warto...
a nie karać.
Tak, to jest etap edukacji. Zresztą ja się cieszę, że bardzo budzi zainteresowanie strony dziennikarzy i mediów, ponieważ pomagacie państwo bardzo mocno w edukacji. To jest odpad szkodliwy środowiskowo. Chcemy, by nie trafiał na wysypiska, tylko do recyklingu.
To teraz wracamy do twardej polityki, czy przechodzimy do twardej polityki, polityki partyjnej. PSL przekazał już pieniądze na kampanię Szymona Hołowni?
Nie jestem w sztabie, więc nie wiem, raczej nie. Natomiast mamy pieniądze na sfinansowanie kampanii Szymona Hołowni jako Polska 2050. Jak PSL się dorzuci, to kampania będzie tym lepsze.
A jak się nie dorzuci, to też dacie radę?
Damy radę.
Dobrze, a teraz pytanie, bo na razie to tak średnio daje Szymon Hołownia. Przy całym szacunku dla niego radę. Jest 4., a czasem nawet 5. No, powiedziałbym...
Nie widziałam go na 5. pozycji, hello, ale...
Powiedziałbym o włos czasem, bywa też i na 5., ale dobrze, 4.
Ale pan redaktor jest bardzo doświadczonym dziennikarzem i na pewno...
Jest 4. z całą pewnością na ogromnej większości sondaży i to daleko w tyle za 3.
A pamięta pan dokładnie taką samą sytuację, bo jest pan, tak jak powiedziałam, doświadczonym dziennikarzem, który systematycznie śledzi scenę polityczną. Jak to było przed wyborami parlamentarnymi? Bo ja jakoby mam déjà vu.
Ale pani minister, jestem doświadczonym dziennikarzem, dziękuję za te słowa uznania, ale również pamiętam, że wybory parlamentarne i wybory prezydenckie to są zupełnie różne wybory i nie przypominam sobie, żeby ktoś miał 5-6 nawet 7%, a potem wygrał wybory prezydenckie.
Spójrzmy na Rumunię, gdzie kandydat, który miał 5%, wygrał wybory.
Jeżeli chce pani porównywać Szymona Hołownię do kandydata z Rumunii, którego wspierały rozmaite siły i który na TikToku, prezentując rozmaite tezy, wygrał te wybory, no to naprawdę szacun,
nie,
pani minister.
Nie, ja tylko mówię, że rzeczy niemożliwych. Natomiast nie, naszym celem jest absolutnie wyjście na 3. pozycję w pierwszej
kolejności.
Czyli wyprzedzenie
Sławomira Mentzena.
Tak, i to jest cel na najbliższe tygodnie. Tak naprawdę kampania Szymona Hołowni dopiero ruszy z kopyta bodajże od przyszłego tygodnia. Ona dotychczas, Szymon Hołownia pełni bardzo ważną funkcję marszałka i to pochłania masakrycznie dużo czasu. Nie mógł, tak jak Sławomir Mentzen, odstawić swojej firmy na półkę, bo parlament musi pracować. Natomiast prawda jest taka...
A może po prostu Sławomir Mentzen pokazuje realnie, że jest 3. drogą. To znaczy, że nie jest ani z PiS-u, ani z koalicji, a Szymon Hołownia tego nie pokazuje. W związku z tym ludzie zadają pytanie, po co mamy głosować na Hołownię, skoro mamy, ci, którzy chcą głosować na koalicję, skoro mamy Trzaskowskiego.
Panie redaktorze, my generalnie w koalicji jesteśmy absolutnie niezwykle ważną 3. drogą. Stabilizujemy sytuację, doprowadzamy też do tego, żeby obietnice złożone wyborcom były realizowane.
Dobrze, to co jest najważniejszym problemem Szymona Hołowni? Jak jest tak fantastycznie, wszystko robicie, wszystko załatwiacie, to co jest jego problemem?
Że jest bardzo lubianym marszałkiem. To jest
ale dla polityka to, że jest lubiany, nie jest przeszkodą.
Nie, ale ludzie lubią go i to jest właśnie dowód na to, że jesteśmy 3. drogą. Ludzie bardzo doceniają to, jak zmienił się Sejm za czasów marszałka Hołowni. To wychodzi nam nawet w badaniach, w rozmowach z ludźmi. Ludzie to widzą, ludzie to doceniają, ale oczywiście to nie jest twarda.
Ale koalicja go nie chce, bo za chwilę kończy się jego etap kadencji.
Oczywiście jest umowa koalicyjna, która musi być wypełniona, natomiast tak jak powiedziałam, dzisiaj jest bardzo doceniony w tej roli.
Czyli ludzie tak go widzą, kochają, że chcą, żeby pozostał marszałkiem i teraz jest, nie zostawał prezydentem. Nie.
I teraz jest nasza rola w tym, żeby przekonać, że będzie takim samym prezydentem i tak samo uspokoi sytuację w Polsce, bo moim zdaniem to
jest w parlamencie jest uspokojona sytuacja?
Ale oczywiście, że tak.
Mamy zamach stanu z jednej strony, z drugiej strony mamy nieustające pogonie za kimś. No nie ma spokoju.
Nie,
no
ale prawda jest taka, czy temperatura jest bardzo wysoka, ale nie dochodzi do kryzysów, bo właśnie Szymon Hołownia świetnie sobie radzi w trudnych sytuacjach. Mieliśmy już jakiś protest w Sejmie. Zwykle te protesty trwały miesiącami w Sejmie. Tu praktycznie w krótkim okresie problem został rozwiązany.
Czyli staracie się o to, żeby miał więcej niż 5%, bo ludzie go tak kochają, że chcą, żeby został marszałkiem. Chociaż wiedzą, że nie zostanie, bo jest umowa koalicyjna.
Nie mam wątpliwości, że Szymon Hołownia będzie miał wynik dwucyfrowy, a pracujemy na wynik jak najlepszy. Natomiast sondaże przedwyborcze, tak jak powiedziałam, kiedy szliśmy do parlamentu, mieliśmy nie przekroczyć 5%, skończyło się na 14%.
To jeszcze pytanie, chodzi oczywiście o salonik VIP dla pani minister. No co z tym salonikiem chodzi? Naprawdę nie można poczekać? Na dworcu ludzie czekają.
Nie, no panie redaktorze, mnie broni historia. Jeżdżę pociągami klasy poziomu Delka. Latam samolotami rejsowymi w klasie ekonomicznej do Brukseli. W Wilnie teraz również byłam taką klasą.
Ale pani
leciałam.
Ministerstwo wystosowało taką prośbę.
Urzędniczka czy urzędnik, urzędniczka chciała dobrze zadbać o panią minister. Poprosiłam, by nigdy więcej tego nie robili.
Ale tak sama z siebie wpadło na taki pomysł?
No tak, no urzędnicy...
Znaczy to nie, ale to by znaczyło, że jest jakiś taki zwyczaj. No bo tak sama z siebie wpadło
na zwyczaju.
Pomysł.
Może pan zadać pytanie dziennikarskie do mojego ministerstwa, czy pani minister korzysta z saloników. Nie, pani minister nie korzysta z saloników. Wiem, że takie przywileje były za poprzedników, natomiast ja nie korzystam i to jest kwestia, dokumenty w ministerstwie są dostępne. Latam, jak powiedziałam, tak, klasą ekonomiczną, rejsówkami, bez saloników, jeszcze
pani,
pociągami
zwykłymi. Od ponad roku tak. Już i urzędniczka właśnie teraz wpadła na taki pomysł, tak się zapytała, tak, no, trochę to jest zaskakujące.
Nie było dyrektor biura ministra, urzędnicy chcieli jak najlepiej zadbać o panią minister. No.
Czyli stara rosyjska zasada carskiego urzędnika, że trzeba się podlizać szefowi.
Nie chcę tego tak mówić. Nie. Ich trochę zadaniem jest dbanie o to, żebym ja jakby gdzieś była, wsiadła w pociąg czy w samochód, pojechała dalej i mogła skupiać się na rzeczach ważniejszych.
Salonik VIP to jest coś
nie,
więcej.
Ale, a to, przepraszam, nie było pytania o salonik VIP, bo pan też, bo tu jest bardzo dużo, to w ogóle tam było bardzo dużo fake newsów. W mailu nie było zapytania o salonik VIP, nie było zapytania
była
o toaletę.
Prośba o wyznaczenie specjalnego miejsca.
Nie, była prośba o wyznaczenie miejsca. Tak naprawdę chodziło o to, że ja tam musiałam podjąć bardzo ważną decyzję, którą niebawem będziemy też ogłaszać i przeczytać ważne dokumenty.
Ale co to za decyzja?
Sugerowało jednej z koncesji na